Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji TVAM oraz słuchaczy Radia Maria i zapraszamy na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Wypędzeni i wysiedleni z Wielkopolski w latach okupacji niemieckiej. To temat, które będziemy podejmować podczas naszego pierwszego spotkania na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maria, a także o godzinie 21.30 podczas spotkania na antenie Radia Maria. A naszymi gośćmi, specjalistami w tym zakresie są następujące osoby. Pani dr Agnieszka Łuczak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan profesor Wojciech Stankowski z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, należący także do ruchu kultury chrześcijańskiej Odrodzenie. Szczęść Boże, witam pana serdecznie.
Królem Chrysta.
Zawsze i wszędzie. Oraz pan Henryk Walendowski, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. Szczęść Boże, witam pana.
Szczęść Boże.
Powiedziałem, że państwo są specjalistami, pani doktor, od strony merytorycznej i książki, i głęboka wiedza poświęcona temu zagadnieniu, właśnie wypędzeniu związanemu z Wielkopolską, a panowie są osobami, którzy doświadczyliście, panowie, tego wypędzenia na własnej skórze, ponieważ osobiście wraz z rodzinami również byliście w tym czasie przesiedleni. I o tym chcemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie telewizji TVAM oraz Radia Maria mówić, ale też chcemy spojrzeć na szerszy kontekst, ponieważ doskonale wiemy, że wypędzenia to nie tylko Wielkopolska, to tak różne rejony naszej ojczyzny, prawda? I powiedzmy, dlaczego podczas naszego spotkania chcemy powiedzieć akurat o tym wypędzeniu?
Tematyka wypędzeń z Wielkopolski i właściwie z całych ziem wcielonych do III Rzeszy Niemieckiej, czyli do Pomorza, ziemi ciechanowskiej, ziemi łódzkiej, Śląska właśnie i Wielkopolski, jest tematyką zapomnianą. I ona jest niestety zapomniana ze względów politycznych i w okresie PRL-u, bo chodziło o to, żeby ukryć udział Związku Sowieckiego w tych zbrodniach, a wtedy nie można było o tym mówić. A później, po przełomie politycznym 1989 roku, znowu została zapomniana, ponieważ wtedy wreszcie można było mówić o zbrodniach sowieckich, wreszcie można było je badać i to wahadło pamięci, jak to ja nazywam, przesunęło się całkowicie w stronę zainteresowania badaczy i Polaków odnośnie zbrodni sowieckich, co zresztą jest całkowicie zrozumiałe, bo była ogromna potrzeba, prawda, poznania ofiar zbrodni katyńskiej i wszystkich deportacji sowieckich na wschód. Natomiast o tych właśnie wysiedleniach, wypędzeniach z Wielkopolski, z ziem wcielonych do III Rzeszy, troszeczkę mówiono w PRL-u, ale to było w takim kontekście bardzo ocenzurowanym. Ta wiedza społeczna była ocenzurowana, a potem została zapomniana. I dlatego my mówimy, że zbrodnie sowieckie to zbrodnie zakłamane, a zbrodnie niemieckie to zbrodnie zapomniane.
I panowie podejmują bardzo konkretne też działania w tym zakresie, aby pamięć o tych wydarzeniach trwała, aby również powstał pomnik, który upamiętni to wydarzenie. Prawda?
Tak. Chcemy, żeby w Poznaniu powstał taki pomnik i to chcemy już od 11 lat, kiedy powstała grupa inicjatywna. Walczyliśmy o to do roku 2016 i wówczas nastąpiły takie przeszkody, których teraz nie możemy pokonać. Uzyskaliśmy dobrą działkę koło mostu dworcowego w Poznaniu, u zbiegu ulic Towarowej i Powstańców Wielkopolskich. Mamy gotowy projekt artystyczny, artysty rzeźbiarza Jarosława Mączki i mamy zebraną prawie całą dokumentację, by wystąpić o pozwolenie na budowę. Z tym pozwoleniem udamy się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego. A to dlaczego? Dlatego, że ten pomnik jest dedykowany Wielkopolanom. I w naturalny sposób powinien być sfinansowany przez marszałka. Trudno wymagać, żeby świadkowie wypędzeń ze swoich skromnych emerytur ponieśli tak wielkie wydatki. I ponieważ Gdynia już od ponad trzech lat ma swój pomnik jako miasto jeszcze bardziej wypędzone niż Poznań, to uważamy, że jak najwcześniej powinien ten pomnik w Poznaniu powstać. Przeszkody są w zarządzie, właściwie w Urzędzie Miasta Poznania, gdzie powstał taki zespół do spraw wznoszenia pomników. I on przyjął do procedowania nasz projekt. Nie wiem, czy zupełnie prawnie, dlatego że nie było przepisów przejściowych, a wówczas już mieliśmy naprawdę bardzo zaawansowany ten nasz projekt i mógł być on procedowany dalej bez udziału tego zespołu. I wówczas już tu nie siedzielibyśmy i nie po prostu pomnik by już stał.
Przyjrzyjmy się też tej rzeczywistości, którą chcemy upamiętnić. Panie profesorze, pan doświadczył tej rzeczywistości. Jak pan ten czas wspomina? Jakie uczucia, jakie doświadczenia związane były w tym czasie z pana osobą, z pana najbliższymi?
Jeśli ojciec pozwoli, to ja najpierw krótko nawiążę do tego, co mówił Henryk Walendowski. Muszę powiedzieć, że dla mnie jest rzeczą zupełnie trudną do przyjęcia, do zrozumienia, jak to jest możliwe, że w Wielkopolsce, która w czasach zaborów walczyła o to, żeby jednak polskość przetrwała, że tutaj odbyło się zwycięskie powstanie, a w dzisiejszym Poznaniu są kłopoty z jednej strony z odbudową pomnika wdzięczności, a z drugiej strony z budową pomnika wypędzonych. Muszę powiedzieć, że to jest niezwykle bolesna sprawa i dla mnie zupełnie niezrozumiała. Natomiast, żeby zejść z tego ogólnego opisu i ogólnego charakterystyki tych zdarzeń, to ja może na początek przywołam takie bardzo własne wspomnienie z tego wypędzenia naszej rodziny. Otóż ci, którzy nas wyrzucali, przyszli około w pół do 12 w nocy, dali mojej mamie czas pół godziny na to, żeby ubrała się i ubrała dzieci i swoją mamę i swoją siostrę. I zostaliśmy brutalnie wyrzuceni. Ja pamiętam taką mam stopklatkę, taki obrazek, który widzę. Stoję w korytarzu, odwrócony tyłem do drzwi wejściowych, en face do mieszkania. I właściwie na tym obrazku widzę tylko takie rozstawione nogi żołnierza niemieckiego w takim charakterystycznym obuwiu i przez te rozstawione nogi w prześwicie widzę coś, co było dla mnie największą radością takiego chłopca małego, mój trójkołowy rower. Niech ten obrazek będzie pewną ilustracją, jak to się dokonywało. Myśmy od razu trafili z domu bezpośrednio do transportu. Rodzina Henka Walendowskiego i wielu innych osób przeszła jeszcze obozy przejściowe. I może, Heniek, byś tu dwa słowa na ten temat.
Takich obozów w Wielkopolsce było więcej. Największy to był w Poznaniu przy ulicy Bałtyckiej w dzielnicy Główna. I przez ten obóz przeszło 33,5 tysiąca głównie poznaniaków. Byli oni transportowani do Generalnego Gubernatorstwa w różne rejony, a więc była i Małopolska, i Świętokrzyskie, Mazowsze. I Lubelskie, i Mazowsze. I w tamte rejony nasza rodzina trafiła w okolice Tarnowa. To był jeszcze, co prawda, powiat brzeski, ale od Tarnowa było zaledwie 19 kilometrów. Gmina Porzęcin, a wieś Waryś wśród lasów, biedna, z strzechami kryte domy, studnia i jedna izba, w której musiała się zmieścić sześcioosobowa rodzina. To był skok cywilizacyjny jednak.
Panie
dla nas.
Henryku, a podczas tego przesiedlenia, kiedy przyszedł ten moment, czy można było coś zabrać z sobą? Jak to wyglądało od takiej strony? Czy trzeba było wszystko zostawić tak, jak się stoi, iść?
Trzeba było szybko zabrać to, co niezbędne, wysegregować, bo tego czasu było bardzo mało, a Niemcy krzyczeli we wrażym języku jeszcze i robili pośpiech słowami schnell, los, prawda, i tak dalej. Ojciec mój spodziewał się, że nasza rodzina będzie wypędzona i był przygotowany. Był przygotowany dosyć gruntownie, bo nie był człowiekiem biednym i nawet złoto zakopał w ogrodzie. Te monety złote z królową brytyjską i z kajzerem, z Wilhelminą chyba były te złote. I to zakopał tak dobrze, że Niemcy, którzy objęli nasz dom na Dębcu w Poznaniu, tego nie znaleźli. I po wojnie, jak wróciliśmy, odmierzając krokami miejsce, gdzie zakopał, to odzyskaliśmy. I za to ten tato te dzieci wykształcił po prostu. Ale można było zabrać tylko tobołki, coś do jedzenia, jakieś trochę ciepłych rzeczy, jakiś koc, bo już popędzali kolbami i krzykiem, żeby iść do punktu zbornego. Z punktu zbornego, niedaleko, tam jakieś 300 metrów, ulica Malinowa, stamtąd samochodem, taką suką, przyjechaliśmy do obozu i tam w baraku drewnianym, na betonie przykrytym jakąś tam słomą, słomą może wcześniej, bo jak myśmy przyjechali, to już była tylko sieczka. I w tym zimnie, przy temperaturach wówczas około minus 15, minus 20, a nawet w Poznaniu, co dziś brzmi dosyć dziwnie, ta zima miała temperatury, jak sprawdziłem, minus 27,5 stopnia. To zarejestrowało lotnisko na Ławicy. 24 lutego 1940 roku, a myśmy wówczas akurat byli w obozie, a ja tam ukończyłem czwarty rok życia. I potem w pociąg, całą rodzinę.
A w tym obozie jaki czas spędził pan z rodziną?
Z rodziną w obozie 2 tygodnie, po czym załadowano nas do pociągu. I wywieziono nie przez do Krakowa, nie przez Ostrów, bo tam był zwalony most w Starołęce kolejowy, tylko przez trasą warszawską, przez Kierniewice i potem na południe. Opisałem to w takich swoich wspomnieniach, mogę pokazać. Zatytułowałem je Wojna 1939-45. Wypędzenia, poniewierka w oczach dziecka. Posługiwałem się notatkami swojego ojca, który prowadził taki dzienniczek i każdy dzień ważne rzeczy zapisywał. I to jest główne źródło tej książeczki.
Panie profesorze, a jeśli chodzi o pana, jak ta historia dalej się potoczyła od tego momentu wyprowadzenia z domu?
No więc potwierdzam to, co mówił Henryk, że właściwie nie było czasu na nic, żeby się przygotować. Moja mama chyba nie była przygotowana na to, że będziemy tak szybko wyrzuceni z domu, bo to nastąpiło w grudniu, na początku grudnia. Potem jechaliśmy...
W którym roku, panie profesorze?
W 39. Ta ostra zima, pełna śniegu. Jedziemy, zostaliśmy właściwie przepędzeni pieszo z miasta do stacji kolejowej, bo w Czemeszynie stacja kolejowa jest dosyć oddalona od miasta. załadowano nas do pociągu osobowych wagonów, to trzeba powiedzieć, osobowych wagonów, ale chyba nie ogrzebanych. Podróż trwała kilkadziesiąt godzin, zawieziono nas gdzieś pod Garwolin, tam przeładowano na sanie i wozy, ale głównie sanie, bo śniegu było sporo, i zawieziono do budynku w miejscowości Wilga, to jest przy ujściu rzeki Wilgi do Wisły. Tam po raz pierwszy zjedliśmy coś ciepłego, jakąś ciepłą zupę. No i stamtąd zaraz byliśmy segregowani do rozmaitych domów. Myśmy akurat trafili do takiego letniego, drewnianego domku. Tam były cztery pokoje, bez pieców, tylko jedna kotlina kuchenna, jak to dawniej było, piec taki w kuchni. To było jedyne miejsce, w którym było w miarę ciepło. To tak było ciepło w twarz, jak człowiek siedział w stronę pieca, w plecy już były zimne. Spało się nie na łóżkach, tylko na siennikach wypełnionych słomą. Ja to pamiętam taki obrazek, że było coś białego i zimnego. No to był szron po prostu tam przy tych siennikach. I żeby dopełnić sprawy, jak żyliśmy i jak sobie moja mama radziła, to muszę powiedzieć, że w Wigilię tego roku, żeby w jakimś sensie, w jakiś sposób obchodzić to święto, zdołała wyżebrać garnek ziemniaczanej zupy. Ja do dzisiaj tą zupę pamiętam i wiem, że ona mi bardzo smakowała, bo to było coś ciepłego, no, zupełnie wyjątkowego. Jeśli potem ojciec pozwoli, to powiem jeszcze o historii matki, jak pracowała tam przez całą wojnę.
Będziemy bardzo wdzięczni. Pani doktor, spójrzmy może na przyczyny całego tego wydarzenia. Co stoi u podstaw tej sytuacji, której doświadczyli chociażby panowie, którzy dzisiaj są wraz z nami, ale też tak wielu naszych rodaków.
Tu właściwie pan profesor tak trafnie nawiązał. Niemcy przeanalizowali doświadczenia z zaboru pruskiego i z postawy Polaków. To znaczy doszli do wniosku, że Polaków się nie da zgermanizować, że to jest naród, w którym przeprowadzenie tej akcji po prostu jest niemożliwe i dlatego należy zgermanizować ziemię, a nie ludzi. Adolf Hitler w Mein Kampf napisał, trzeba germanizować ziemię, nie ludzi. I podjęto, zresztą tu przy tym pracowało bardzo wielu niemieckich naukowców, później bardzo wybitnych, cieszących się wielkim autorytetem. I właśnie stwierdzono, że należy przede wszystkim w pierwszej kolejności aresztować polskie elity, czyli właśnie inteligencję, ziemiaństwo, duchowieństwo, przede wszystkim osoby aktywne społecznie i politycznie, cieszące się wielkim autorytetem w środowiskach swoich społecznych i lokalnych. No i taka akcja została przeprowadzona właśnie. 40 tysięcy tych przedstawicieli polskich elit na ziemiach wcielonych do Rzeszy zostało zlikwidowanych, aresztowanych do końca 1939 roku, czyli to są pierwsze miesiące okupacji niemieckiej. A ich rodziny w pierwszej kolejności zostały przeznaczone na wysiedlenie. I rodziny, które były zamożne, tu panowie obaj mówili właśnie o tym, o tej zamożności, żeby ich własność, żeby ich mieszkania, żeby wyposażenie tych mieszkań, bo wszystko trzeba było zostawić, zostało pozostawione dla Niemców. I to miało być przeznaczone i dla Niemców z głębi Rzeszy, którzy przyjechali i budowali tą administrację niemiecką, która miała tu zarządzać Polakami, a także dla Niemców z terenów Związku Sowieckiego, ponieważ takim drugim ideologiczną podbudową to było, żeby Trzecia Rzesza była taką wspólnotą Niemców etnicznych i że wszystkich Niemców z różnych krajów należy właśnie sprowadzić do Trzeciej Rzeszy. I sprowadzono, dzięki porozumieniu ze Związkiem Sowieckim, które zawarła Trzecia Rzesza, sprowadzono Niemców z Wołynia, z Besarabii, Niemców z okolic Bałtów, Niemców bałtyckich, z Łotwy, z Estonii, z okolic Morza Czarnego. Oni byli cywilizacyjnie na zupełnie innym poziomie, no bo znali jakby tą kulturę rolną, która panowała w Związku Sowieckim, otrzymywali tu majątki na bardzo wysokim poziomie ekonomicznym, nie potrafili w ogóle gospodarować tymi majątkami. I to też była taka właśnie trudna sytuacja. Trzeba też dodać, że...
Jeśli mogę wejść w słowo, czy mamy wiedzę na temat tego, ilu Polaków zostało wysiedlonych, a ile właśnie Niemców przyszło na te tereny?
To znaczy z terenów Wielkopolski takie bardzo precyzyjne dane mamy do marca 1941 roku, to wynika z zachowanych list. Wysiedlono 160 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej.
To były jakie kierunki?
Te wysiedlenia to jest do Generalnego Gubernatorstwa, czyli te tereny, o których tu panowie mówili, Mazowsze, Małopolska, Rzeszowszczyzna, no właściwie no,
Lubelszczyzna.
W pierwszej kolejności ten kierunek był właśnie do Generalnego Gubernatorstwa. Natomiast z terenów wcielonych do III Rzeszy, czyli jakby z całych tych obszarów jakby Polski północno-zachodniej, wysiedlono 360 tysięcy osób. Niektórzy historycy szacują, że tam 414, bo to też oczywiście są zdania podzielone. Przewieziono na ich miejsce około 360 tysięcy Niemców. Czyli taka jakby była wymiana no powiedzmy 1:1. Plany były o wiele większe. Planowano miliony Niemców sprowadzić. Natomiast logistycznie było to na szczęście niemożliwe. Na szczęście.
A Polacy, którzy zostali tam na miejscu w Wielkopolsce, w ujęciu tego planu, tej ideologii, jaką mieli pełnić?
Polacy mieli być tanią, niewykształconą siłą roboczą. Wszystkie szkoły pozamykano. Dla polskich dzieci zrobiono tak zwane Polenschule, które kompletnie właściwie nawet nie zafunkcjonowały.
Kościoły pozamykano.
Kościoły zamknięto. Była możliwość funkcjonowania jednego kościoła na powiat. I w ogóle w kraju Warty, bo to też zależy od okręgu, ale Wielkopolska była w kraju Warty, tam kościół został sprowadzony do postaci stowarzyszenia wyznaniowego, a katolicy niemieccy i polscy też w kościele spotykali się z segregacją rasową. To jest osobne, ogromne zagadnienie, sytuacja kościoła w kraju Warty.
Czy można tu jeszcze dodać? Otóż te wywózki, one nie były przypadkowe. To były bardzo precyzyjnie przygotowane listy osób do wywiezienia. Szczególnie takich, którzy w jakiś tam sposób nacisnęli Niemcom na odciski. Ja tu znowu nawiążę do tego Czemeszna i do mojej rodziny i do najbliższych znajomych. Ojciec był nauczycielem w liceum w Czemesznie i jako powstaniec wielkopolski był też na tej liście. Na szczęście on został zmobilizowany do Wojska Polskiego i gdzieś tam trafił na Litwę. Potem dostał się w ręce Rosjan. Wreszcie z armią Andersa wyszedł z Rosji. Natomiast koledzy ojca, nauczyciele, właściwie jeszcze gorzej zostali potraktowani. Bo na przykład takiej zaprzyjaźnionej z nami rodziny państwa Weissów, tam była piątka małych dzieci. Ojciec, nauczyciel też tej szkoły, został zaaresztowany i wraz z innymi mieszkańcami Czemeszna rozstrzelany w pobliskim lesie, gdzieś tam koło Kruchowa. I ta kobieta, która została z tą piątką dzieci, też została wywieziona. Także to wszystko wyglądało niezwykle dramatycznie. To tak się mówi, wypędzenie, to łatwo jest powiedzieć i potraktować to, że no coś tam miało miejsce, prawda? Przepraszam, że wszedłem w słowo.
Panie Henryku, tak. Jak wyglądało życie tam w tej miejscowości, podtarnowskiej miejscowości? W ogóle to miejsce, do którego pan trafił, prawda, dom, czy to było przygotowane, czy ktoś ustąpił miejsca, czy mieszkaliście razem z jakąś rodziną? Jak to od takiej strony wyglądało?
Pierwsze godziny były najtragiczniejsze, bo nikt nic nie przygotował. Podobno sołtys wiedział o tym, że ktoś przyjedzie do wsi z Wielkopolski, ale nie przygotował nic. Wreszcie znalazł jakąś klitkę, 5 metrów na 2, to są 10 metrów kwadratowych, nieogrzewane taka klitka, w której musieliśmy bardzo prosić o trochę chrustu, żeby rozpalić w tej zimie jakiś, żeby ten piecyk ogrzał nas i jakąś strawę. Potem
czyli to był dom, który stał pusty, tak?
Nie, to był ustąpili gospodarze jakieś pomieszczenie, maleńkie, tak, pomieszczenie. I potem, po kilku tygodniach, drugie miejsce to była szkoła na strychu szkoły, bo też nie było, szkoła wiejska, czteroklasowa, na wsi. No i na tym strychu po drawinie musieliśmy wchodzić, żeby tam się jakoś urządzić. Wreszcie nastąpiło coś, co nam polepszyło sytuację, bo nastąpiła pacyfikacja wsi, jako że niektórzy mieszkańcy pomagali partyzantce wokół i zrobili nalot na wieś i zastrzelili bezdzietne małżeństwo, które miało taki domek drewniany, tu izba, tu dla miejsce dla kozy lub krówki i kawałek ogródka. I ojciec wystarał się o pozwolenie, żebyśmy po tej bezdzietnej rodzinie ten domek przejęli. I w nim już mieszkaliśmy do końca wojny. Wojna przeszła właściwie tam dosyć spokojnie. Owszem, słyszeliśmy wybuchy na stacji Biadoliny właśnie tam. 5 kilometrów jakieś detonacje były. Było trochę latania w powietrzu, były samoloty, które nie były to walki powietrzne, ale przelatywały często tam. Ojciec pracował w tartaku, a mój starszy brat też w lesie żywicował drzewa, żeby tą żywicę odstawiać no, do punktów, to co Niemcy potrzebowali tą żywicę dla swoich celów. Nawet zapiski były, że w jednym z lat, w 40 chyba drugim roku, mój brat oddał jakieś 400 kg tej żywicy jako wynik tej pracy. A mama była przy nas i ojciec zabrał ze sobą, umiał przyciąć szkło, dostał od naszej rodziny ze Śląska kilka szyb i jak na wsi wybiła się jakaś szyba z jakichś powodów, to ojciec tę szybę wprawiał i za to dostał trochę chleba, trochę mleka, trochę czasem masła. I to było nasze życie.
Panie profesorze, pan wspomniał o mamie.
Tak, no więc muszę powiedzieć, że dzięki temu, że mama dobrze znała niemiecki, no a trafiliśmy pod ten Garwolin, to dawny zabór rosyjski, tam nikt nie znał niemieckiego, to pod tym względem nasze życie i tak było lepsze niż wielu innych wypędzonych. Mama pracowała w gminie, jak mówię, ponieważ dobrze znała niemiecki, a często Niemcy prowadzili rozmowy między sobą, to pośrednio dowiadywała się, co oni zamierzają w najbliższej okolicy, a że tam we wsi Skurcza będą za 2 dni, powiedzmy, odbierali, rekwirowali pożywienie, a gdzieś tam będzie łapanka, żeby wywieźć ludzi do Niemiec na roboty, bo tu jest drugi, kolejny problem, którego nie ruszamy. Oprócz wypędzenia, to jeszcze wywózki na roboty do Niemiec, prawda? Ale wróćmy do tego, tej sytuacji. No i mama uprzedzała poszczególne wioski, poszczególnych ludzi, co ich czeka w najbliższym czasie. Dzięki temu nam się właściwie żyło lepiej, a nawet zdarzało się tak, że jak mama służbowo jechała do Garwolina i musiała wrócić, czasami nawet wiozła pieniądze do gminy, gdzieś tam jadąc w lesie nagle wychodzi jakaś grupa, otacza ich, bo tam działała AK, działała AL i zwykli bandyci. No a ponieważ mama tam była dobrze notowana, to na ogół się kończyło tym, a to pani, to niech pani jedzie. I tak dzięki temu myśmy jeszcze żyli mimo wszystko lepiej. Ale i tak pamiętam taki głód, że ja do dzisiaj nie potrafię jednej skibki wyrzucić. U mnie w domu się nie marnuje okruszynka.
Wypędzeni i wysiedleni z Wielkopolski w latach okupacji niemieckiej to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Zapraszamy widzów, słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Można to uczynić telefonując pod następujące numery kontaktowe. Z Polski Północnej 56 657 00 11, z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 657 00 13 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 00 14 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Wypędzeni i wysiedleni z Wielkopolski w latach okupacji niemieckiej. Pani doktor, patrząc na to, w jaki sposób przebiegały te wysiedlenia, czy to były wysiedlenia, które były bardzo konkretnie zaplanowane, czy też dokonywały się one w sposób taki spontaniczny?
Było kilka etapów. Ten pierwszy etap był spontaniczny. Niemieccy sąsiedzi, którzy bardzo chcieli przejąć mienie swoich polskich sąsiadów, często w ogóle nawet bez wiedzy władz dokonywali takich wysiedleń, ale to było na małą skalę. Natomiast taka skala już duża, przeprowadzona przez specjalnie utworzone do tego urzędy, które też nadzorowała policja i SS. To miały miejsce właśnie, można powiedzieć, już tak na taką masową skalę od tego grudnia 1939 roku. I też trzeba powiedzieć właśnie tutaj, dlaczego pana rodzina była zaskoczona, a pana rodzina już nie była zaskoczona. Ponieważ w grudniu rzeczywiście Polacy, to były te pierwsze wysiedlenia i Polacy nie byli przygotowani. Natomiast później, kiedy już ta informacja, że wyrzucają, tak, zabierają mienie, się rozeszła, to już wówczas te rodziny, które podejrzewały, że mogą być wysiedlone, już się kładły codziennie spać, naprawdę dobrze przygotowane i dobrze spakowane, żeby nie być zaskoczonym, bo czasu na opuszczenie domostwa było bardzo niewiele, zwykle koło 20 minut.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem powiedzieć o sprawie nieco wcześniejszej. Tutaj jeden z panów to zaznaczył. Mianowicie w chwili wybuchu wojny Himmler miał listę prospekcyjną ponad 60 tysięcy Polaków, którzy mieli być, podobnie jak w Katyniu, wystrzelani przez Niemców. Na tym terenie, na zachód od Wisły, ze szczególną zajadłością poszukiwano powstańców wielkopolskich, powstańców śląskich, oczywiście całą inteligencję. I według danych, które są publikowane, w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia wojny rozstrzelano 70-80 tysięcy Polaków, i to tych, którzy zajmowali jakiekolwiek pozycje społeczne w ówczesnym społeczeństwie. Ja tylko mówię dlatego o tym, że również ta tematyka jest bliżej społeczeństwu nieznana. Właściwie powinniśmy kompleksowo powiedzieć, to była część planu przecież zawartego programu między NKWD a Gestapo o wymordowaniu polskiej inteligencji. Między innymi akt Kraków, prawda, gdzie wymordowano profesorów. Więc to jest sprawa powszechnie nieznana, można tak powiedzieć. I no, prosiłbym po prostu o uwagę na ten temat, o rozszerzenie, może oddzielną audycję, w jaki sposób ten niemiecki Katyń rozwijał się właśnie w ciągu tych 3 miesięcy, tuż po rozpoczęciu wojny. Jest to chyba nawet większa tragedia narodu polskiego niż później. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Janie za włączenie się w naszą dzisiejszą dyskusję.
Jeśli można by...
Też bym dodała.
Proszę bardzo, proszę bardzo.
Ta operacja miała kryptonim Operacja Tannenberg. Ta operacja zagłady polskich elit. Te listy proskrypcyjne powstawały bardzo, bardzo różnie. One powstawały od wiosny 1939 roku. I tak jak pan powiedział, to była też zemsta właśnie. Powstańcy wielkopolscy, powstańcy śląscy, wszyscy ci, którzy budowali drugą Rzeczpospolitą odrodzoną, no, byli na tych listach proskrypcyjnych i zostali unicestwieni, też zostali zesłani do obozów koncentracyjnych, gdzie zginęli trochę później, prawda?
Ja bym chciał nawiązać tutaj do tego, co pan mówi i jakby potwierdzić, że plan był szerszy, aniżeli tylko wywózka, powiedzmy, inteligencji i sprowadzenie Polaków tylko do siły roboczej. Myśmy przed wejściem na antenę, tutaj ojciec przywołał wypowiedź Greisera. Może warto by ją powtórzyć, żeby pokazać, że te wywózki to chyba było preludium do tego, co Niemcy planowali.
Tak, tutaj jest cytat. Za 50 lat będzie tu kwitnący kraj niemiecki, gdzie nie będzie ani Polaków, ani Polaka, ani Żyda.
Można jeszcze dodać, że no właśnie, Artur Greiser, może warto przywołać tą postać, namiestnik krajowarty. Dlaczego te wysiedlenia z Wielkopolski były na tak ogromną skalę? Bo w porównaniu z innymi regionami kraju, z innymi okręgami niemieckimi, te wysiedlenia były właściwie największe. Można powiedzieć, że 3/4 obywateli polskich wysiedlonych z ziem wcielonych do III Rzeszy to byli wysiedleni z krajowarty. Artur Greiser chciał stwierdzić tak zwany Mustergau, czyli okręg wzorcowy. I on to widział w ten sposób właśnie, że trzeba usunąć Polaków, usunąć elity. Polacy mają być parobkami. Inaczej to wyglądało na Pomorzu, gdzie jednak tamtejszy namiestnik Forster próbował po likwidacji elit zgermanizować ludność polską. Po prostu uznał, że bardziej mu się to kalkuluje ekonomicznie. I dlatego można też... To też nie powinno nam umknąć, że ten kraj warty i ten okręg wzorcowy i te wszystkie wysiedlenia pod względem jakby logistycznym administracji niemieckiej to był poligon doświadczalny Holokaustu, bo często te same służby, ci sami nazistowscy dygnitarze uczestniczyli potem w tworzeniu i obozów koncentracyjnych, i obozów zagłady, i przeprowadzali Holokaust.
Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz mam na imię Krystyna, dzwonię z Krakowa.
Prosimy,
czy jestem na antenie?
Tak jest, pani, słyszymy.
Chciałam wspomnieć mojego ojca i moją babcię, którzy mieszkali w Kaliszu. I ze wspomnień wiem, że zostali wysiedleni, to będzie 39 lub 40 rok. Ojciec urodził się w 1917 roku, babcia była wdową nauczycielką. Wysiedlenie trwało, tak jak panowie tu wspominają, bardzo krótko, pół godziny lub godzina była dana im do przygotowania najpotrzebniejszych rzeczy, ponieważ mój ojciec kochał muzykę i grał, uczył się gry na skrzypcach, więc wziął tylko skrzypce. I zostali od razu zgrupowani i przewiezieni do Krakowa, gdzie tutaj w dawnych okopach zostali oni właśnie z babcią zakwaterowani u ojców salezjanów. No i potem ich losy tak się właśnie toczyły, że dosyć długi czas przebywali u salezjanów. Ojciec mój już został w Krakowie i założył rodzinę, ja się tutaj urodziłam i 50 lat grał w filharmonii, nazywał się Henryk Olejniczak. Natomiast babcia po wojnie wróciła do Kalisza. Takie są moje wzruszające wspomnienia. Dziękuję.
To my dziękujemy pani Krystyno za to, że pani zechciała się podzielić z nami, z widzami telewizji Trwam, z słuchaczami Radia Maria. Tą historią, trudną, bolesną historią pani życia. Za to wielkie, wielkie Bóg zapłać, bo trzeba nam o tym mówić, trzeba nam upamiętniać te wydarzenia, aby ta pamięć trwała, aby na tej historii też uczyć się.
To jest też bardzo przykre, że ci ludzie, których to dotknęło, a właściwie można powiedzieć, że każdą wielkopolską rodzinę to dotknęło, nie mieli kiedy opowiedzieć tej swojej krzywdy. I my, kiedy w Instytucie Pamięci robimy projekty edukacyjne na ten temat i młodzież idzie, odnajduje takich świadków historii i nagrywa relacje z nimi kamerą, to pani rozpoczyna rozmowę, po czym wybucha płaczem i mówi, bo ja to pierwszy raz w życiu opowiadam. To jest też pytanie, dlaczego nigdy nikt nie chciał tych ludzi wysłuchać, bo Po wojnie też rzeczywiście liczyło się te krzywdy tych osób, które jakby poniosły śmierć, prawda? To się wydawało w pierwszej kolejności ważne, a oni przeżyli, oni mogli wrócić do tych domów, albo też już te domy ktoś inny zamieszkiwał, ale oni przeżyli i to też w okresie PRL-u niechętnie o tym mówiono, ponieważ no jednak to były elity II Rzeczpospolitej, te, które dotknęło w pierwszej kolejności te wysiedlenia i te egzekucje. I też może niekoniecznie chciano nagłaśniać właśnie, jaka krzywda dotknęła te właśnie elity społeczne.
To w czasach komuny, a teraz, w dzisiejszych czasach,
no właśnie,
ta pamięć i troska o tę pamięć, aby ona była kultywowana, aby była przekazywana, aby chociażby był pomnik takiej, który odzwierciedla te wydarzenia. Jak to dzisiaj wygląda?
Ja myślę, że tu Henryk powinien najwięcej powiedzieć i pokazać nawet, jak ten pomnik przynajmniej wyobraża komitet sobie.
Panie Henryku, to czy mogę poprosić o tą wypowiedź zaraz po telefonie? Pozwólmy jeszcze jednej osobie zabrać głos i zaraz byśmy odnieśli się. Bardzo proszę. Halo, halo.
Mogę już mówić, tak? Jestem na antenie.
Tak, może pani mówić.
Mówi Felicja Bronek z Wielkopolski. Moja rodzina, bo ja zresztą też mieszkałam jakiś czas w Szamotułach w Wielkopolsce i ja może zacznę szybko od końca. 23 czerwca 2005 roku byłam z moją siostrą na dwutygodniowych wakacjach w Lipowcu na Lubelszczyźnie. Mieszkałyśmy w gospodarstwie agroturystycznym i gospodarz, my opowiadałyśmy o tym, że rodzina nasza ze strony ojca była tam właśnie wywieziona koło Zamościa i no chętnie gospodarz nam zrobił po prostu taką niespodziankę, że jechałyśmy do Zamościa i on jechał przez tę wieś, gdzie oni mieszkali, gdzie chodzili do kościoła. A wieś, ta, gdzie do kościoła chodzili, nazywała się Kosobudy. Tam była wysiedlona nasza babcia, babci ojciec, babci jedna córka i jeden syn z żoną, bo ojciec nasz był na wojnie, nie był tam z nimi. Zajechali, to po prostu bieda była nie do opisania, jak ciocia potem opowiadała. Ciocia wyszła za mąż, ciocia była 27 rocznik, także jak wojna wybuchła, to ona miała 12 lat, nie skończyła nawet podstawowej szkoły, już potem nie skończyła swojej edukacji, wojna jej wszystko zepsuła. I pracowała tam przy sadzeniu lasu. Miała taką koleżankę, panią Zosię Gacę po mężu Dąbrowska. Ja to wszystko wtedy w tym 2005 roku zapisałam, dlatego tu mam kartkę i czytam. No i proszę sobie wyobrazić, że my jesteśmy w tej wsi, bo mieszkali we wsi Wychody. Do kościoła chodzili do Kosobudów, a mieszkali we wsi Wychody. I tam takie małżeństwo kosiło trawę, jak my tam wysiadłyśmy z samochodu. I podchodzę i mówię, że tu nasza rodzina była wysiedlona w czasie wojny. Proszę sobie wyobrazić, że to ta pani starsza, już wtedy mocno starsza, z mężem kosiła trawę. To była ta koleżanka naszej cioci. Ona nam powymieniała wszystkich członków naszej rodziny. I po prostu to było coś niesamowitego. Natomiast dziadek Walenty pracował tam przy rotundzie w Zamościu, gdzie Niemcy zwozili Polaków i nie wiem, czy tylko Polaków, czy jeszcze może Żydów. I tam ich po prostu często mordowali, tam gdzie jest to miejsce pamięci teraz. To dziadek mówił, że tam po prostu krew się lała, że to było coś niesamowitego. Dziadek pracował, tam mieli gospodarstwo rolne Niemcy i dziadek pracował przy hodowli świń tam u Niemców. I po prostu miałam serce w gardle, gdy byłam w tej rotundzie i to wszystko tam oglądałam, te napisy, zdjęcia i tak dalej. No i babci, ojciec tam zmarł i stryja, pierwsza żona tam zmarła, są pochowani tam w tych kosobudach przy kościele na cmentarzu, ale mój Boże, no gdzie to grób znaleźć po tylu latach, to po prostu nie sposób. I byli tam od listopada 1939 roku do kwietnia 1945 roku, czyli prawie całą okupację.
Pani Felicjo, Pani Felicjo, też tutaj Pani Felicja powiedziała raz, że dziękujemy za tą wzruszającą historię z Pani życia. I też zapraszamy już na drugą część spotkania, gdzie też będzie może też więcej czasu, żeby rozwinąć te historie, bo one są bezcenne. One są bezcenne i warto, żeby one wybrzmiewały. I to jest też wspaniałe, co powiedziała Pani Felicja, że zapisała te wspomnienia, bo pamięć jest faktycznie ulotna i to może gdzieś prysnąć. I warto również od takiej strony zapisywać te wspomnienia, czy ewentualnie jest prowadzone chociażby przez IPN jakaś taka właśnie ewidencja tego typu wspomnień.
Te wspomnienia, one były wydawane, czy zbierane i wydawane od, już mówię, już w okresie PRL-u. Są wydawane postaci jakby indywidualnych takich wspomnień, tak właśnie jak pan Henryk tutaj tą książkę. Natomiast my zajmujemy się, mamy taki projekt Archiwum Mówione i nagrywamy na kamerę, bo jednak to też jest ten przekaz pisany, jest już pisany tak trochę na zimno, prawda? Natomiast ten przekaz mówiony chyba przekazuje więcej. Też bardzo ważne są projekty edukacyjne, które my realizujemy z młodzieżą i to przekazywanie przez świadka historii młodzieży tej opowieści wydaje mi się, że też jest bardzo ważne. Natomiast jest jeszcze jedna ważna rzecz. Ten temat się pojawił tak naprawdę na nowo w wyniku nagłośnienia tematu wypędzeń przez stronę niemiecką, tylko tam chodziło o te wypędzenia pod koniec wojny. I też właśnie trochę w odniesieniu do tego my prezentujemy taką wystawę wypędzeni Vertriebene 1939, także w języku niemieckim. I ta wystawa jeździ po Niemczech i prezentuje właśnie no te zbrodnie niemieckie, które były prawdziwymi wypędzeniami. I prezentuje też jakby wiedzę o tym, kto rozpoczął, tak? Kto wprawił w ruch te wszystkie narody, a wprawili te wszystkie narody w ruch Niemcy, rozpoczynając II wojnę światową.
Powróćmy do pana.
A to jest niemiecka wersja, to jest też niemiecka wersja, która właśnie towarzyszy wystawie, która jeździ po Niemczech, po Austrii i można ją obejrzeć. To też wydaje mi się jest ważne, żeby nasz głos wybrzmiał no w kontekście tego, że Niemcy zaczynają się przedstawiać trochę jako ofiary, prawda, II wojny.
Powróćmy do pana Henryka i zaczęliśmy mówić o tym, w jaki sposób dzisiaj chcemy, czy staramy się o, może tak lepiej, upamiętnić te wydarzenia.
Tak, jak już wspomniałem, upamiętnianie już jest spóźnione o wiele dekad. Nie lat, tylko dekad. I trzeba by ten czas jakoś nadrobić. Ale do tego trzeba dużo dobrej woli ze strony decydentów. Gdynia to pokonała, a Poznań nie może pokonać pewnej jakiejś niechęci do tego, żeby to upamiętnienie, również mające charakter edukacyjny, bo taki pomnik w Śródmieściu Poznania spełniałby swoją rolę edukacyjną i na pewno pani Agnieszka przyszłaby na otwarcie takiego pomnika ze swoimi młodymi ludźmi. Niestety właśnie wśród decydentów nie ma nikogo, który by przeżył, tak jak pan Wojciech czy ja, czy ich rodziny, nie przeżyli tego na własnej skórze. Oni znają tę wojnę albo z literatury, albo z opowiadań rodzinnych, albo z filmów. I to jest pewna różnica. Odczuć autentyczne wypędzenie na sobie i może z tego tytułu też te decyzje są negatywne w stosunku do tych, którzy to przeżyli. A powiem, że z 33,5 tysiąca uwięzionych w obozie na Głównej żyje obecnie około 600 osób tylko. W Wielkopolsce na tę liczbę paręset tysięcy osób wypędzonych żyje obecnie około 9 tysięcy osób. I nikt jakoś nie chce przyspieszyć tej sprawy, żeby ci ludzie mogli mieć swój pomnik, żeby mieli satysfakcję, żeby ten pomnik w Poznaniu wreszcie stanął.
Jest, panie Henryku, i projekt.
Jest projekt.
Jest również miejsce.
Tak. Nie ma decyzji.
Nie ma decyzji.
Bo wśród decydentów nie ma tego pochylenia się nad sprawą. Nie wiem, czy tam, czy może jakaś teoria spiskowa jest. Bo wręcz uśmiecha się pan Wojciech, ale ja taką teorię spiskową mogę szybciutko przekazać, że jest w tych władzach, że jest w tych decydentach o tym pomniku jakieś stronnictwo pruskie. A więc mentalnie to jest coś, co jest przeciw.
Czy można wejść w słowo? Bo ja pójdę dalej, Heniu.
Tak.
W pewnych kwestiach ja obserwuję, że nie ma jakiejś teorii spiskowej, tylko jest praktyka spiskowa. Może zbyt mocno powiedziałem, ale tak to widzę.
Zaprośmy wobec tego kolejną osobę do współtworzenia naszego spotkania. Prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
Halo, Danuta ze Śląska.
Witam,
pochodzę z Poznania, urodziłam się w Poznaniu. W 1939 roku mieszkałam z rodzicami na Starym Rynku. Może zanim powiem o wysiedleniu, przeżyłam i pamiętam do dzisiaj pseudoprocesję, którą Niemcy urządzili z katedry na Stary Rynek, kiedy były już pozamykane kościoły, poaresztowani kapłani, poprzebierani w stroje biskupie, tak jak normalną procesją, z tymi sztandarami, wkroczyli przy dźwiękach wściekłej muzyki na rynek i zrzucali z ratusza orła, a potem synagogi gwiazdę. Więc to przeżyłam. O tym się nie mówi. Cieszę się, że w ogóle jest chyba pierwszy raz ten temat poruszany, wysiedleń. Mój tatuś, powstaniec wielkopolski, został przez gestapo zaaresztowany. Był więźniem fortu siódmego. W międzyczasie nas była szóstka. Mamusia wysłała nas z siostrą do Trzemeszna, do babci. A nazajutrz po moim wyjeździe mamusia została wysiedlona. Przeszła przez obóz na Głównej, Łódź. Potem gdzieś koło Garwolina, ale dzięki stryjowi, który był w Lublinie, jezuita, dostała się i zamieszkała w Lublinie. Myśmy tam potem, nie wiem jakim cudem, nieraz się zastanawiam, mój tatuś z tego fortu wyszedł, no już zresztą bardzo chory. I zabrał nas i do Lublina dostaliśmy się. Także to był rok wysiedlenia, rok 41 już. No oczywiście do szkoły człowiek nie chodził, bo polskie dzieci chodzić nie mogły wtedy. W Lublinie byliśmy do 44 roku, także pamiętam i bombardowania przeżyłam. Potem no już chyba Rosjanie musieli chyba iść już na zachód. No nie wiem, w każdym bądź razie wyjechaliśmy do Warszawy, także z drugiej strony Wisły powstanie całe i niszczoną Warszawę pamiętam. Po wojnie niestety wróciły tylko dzieci. Zabrał nas stryj, bo rodzice, groby rodziców są tam. No także pamiętam to wszystko i głód i te przeżycia. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy również pani Danuto za to świadectwo z pani życia. Pani doktor, pani Danuta wspomniała o tej procesji, tak?
Tak. To było zjawisko dość powszechne, zjawisko profanacji przez Niemców i kościołów, kiedy po prostu, bo trzeba powiedzieć, że tak jak już powiedzieliśmy, kościoły były zamknięte, przejęte, pojedyncze mogły funkcjonować, większość została zrabowana podczas tej, zamieniona na przykład na magazyny, takie, pełniła takie funkcje gospodarcze. I trzeba powiedzieć, że właśnie w trakcie tej na przykład grabieży dochodziło do takiej zabawy, tak, że na przykład funkcjonariusze policji przebierali się, tak, w szaty. My w IPN-ie mamy takie zdjęcia, które no, też są jakby świadectwem tej zbrodni. Niemcy po prostu w ramach rozrywki robili także sobie te fotografie. Także mamy i też było zjawisko profanacji munduru polskiego. Bardzo, bardzo podobne. To też było jakby publicznie przeprowadzane. Jeszcze trzeba dodać, że chyba największym zjawiskiem też takiej no, profanacji wymierzonej w Polaków to było zburzenie pomnika Najświętszego Serca Jezusowego w Poznaniu. To też był taki akt zemsty. I takich pomników, które powstały w wyniku wdzięczności za odzyskaną niepodległość, w Wielkopolsce było kilkanaście, one też zostały zniszczone. I jeszcze może jako taką ciekawostkę dodam, że w ramach tego praktycznego wykorzystywania wyposażenia kościołów, na przykład szaty liturgiczne były przekazywane do opery, szyto z nich stroje dla aktorów, a wszystkie dzwony miały być ściągnięte i zebrane i one były podzielone na kategorie i te najbardziej jakby nowe dzwony miały być przetopione, a dodajmy, że te najbardziej nowe dzwony to były dzwony, które powstały w wyniku zbiórek i właśnie też te dzwony powstały właśnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, miały często właśnie takie napisy z podziękowaniem za odzyskaną niepodległość, więc jakby to cały czas, ja powtarzam, to cały czas była zemsta za to powstanie wielkopolskie i zemsta za to, że i śląskie i zemsta za to, że Polska właśnie jednak odrodziła się. Także to było bardzo wiele elementów się składało na tą okupację niemiecką.
Panie Henryku, a wróćmy do pomnika, do tej kwestii pomnika. W jaki sposób, jak on wygląda, może pan by mógł nam tutaj opisać i co on wyraża?
Przyniosłem taką fotografię wizualizacji tego pomnika. To są dwa pylony granitowe.
Troszkę podnieść wyżej. O, właśnie.
Dwa pylony granitowe, pęknięte, które symbolizują dramat jakiś. Centralną postacią jest dziewczynka.
Widzimy ten pomnik.
Patrz, Heniu, jest zdjęcie.
Tak, jest. Centralną postacią jest wyrzeźbiona w granicie dziewczynka, otulona kocem, przerażona sytuacją dla niej nieznaną. I po lewej stronie mamy napis Wielkopolanom z orłem wielkopolskim, tym piastowskim. A po prawej wypędzonym, ograbionym, wypędzonym, ograbionym i deportowanym Wielkopolanom. I lata, i że przez Niemców i w latach 1939 do 1945. A to jest jeszcze wizja wizualizacja dzienna i nocna też jest. Może będzie pokazana też, o, nocna jest. Jeszcze chcę też wrócić do tego, że w Wielkopolsce było wiele obozów przesiedleńczych. Wymieniłem główną, ale chciałbym wymienić jeszcze w powiecie obornickim Baborówko to było?
Baborówko był majątek.
Nie pamiętam.
Nie, Kowanówko. Kowanówko było, potem był Mechlin. W powiecie nowotomyskim były Nowe Skalmierzyce na południu, było Gniezno, było Szczyglin koło Mogilna i z tych obozów wypędzano właśnie do, wywożono do, głównie do Generalnego Gubernatorstwa. A wielu z dobrych gospodarstw przesiedlono na byle jakie lub kazali pracować jako fornale Niemcy, bo te dobre gospodarstwa przeznaczali dla swoich etnicznych Niemców. Właśnie jak powiedziała pani Agnieszka z Estonii, Łotwy, Besarabii, Wołynia, tam nawet z Dobrudży byli.
A panie Henryku, z notatek taty, z których pan tak też i czerpał, czy tam było cokolwiek zapisane o tym, czy podczas tego wysiedlenia ci, którzy byli wysiedlani, mieli takie przekonanie, że wrócą na to miejsce, czy to było już takie pożegnanie definitywne, czy jednak była ta świadomość, że daj Boże, żeby się udało wrócić?
No więc powiem, że to były takie sytuacje, które dawały obawę nie tylko co będzie jutro, ale co będzie za chwilę. I po wypędzeniu nas tam hen daleko, pod prawie 500 kilometrów i przebywaniu jakiś czas, no to było tylko śledzenie, jak wygląda wojna, czy coś się zmieni. No i były modlitwy, żeby to się wreszcie skończyło. W końcu chyba te modlitwy tych też pomogły, bo nasza rodzina bez strat osobowych jednak wróciła. A co przeżywał ojciec, mama, ci wszyscy, no to można sobie wyobrazić. Każdy chce wrócić do swojego gniazda.
Bo a po jakim czasie rodzina wróciła?
Wróciliśmy w kwietniu 1945, kiedy Poznań już był miastem z wojskiem rosyjskim, prawda?
Już. Ale może jeszcze warto, ja bym chciała skorzystać. Była grupa społeczna, która już nigdy nie wróciła do swoich majątków. I to była grupa właścicieli majątków ziemskich, polskich właścicieli majątków ziemskich, którzy właściwie no, w jesienią 1939 roku zostali wyrzuceni w pierwszej kolejności, bo wszyscy ziemianie zostali wyrzuceni z ziem cielonych do Rzeszy, a po wojnie już nie mogli do nich wrócić, ponieważ nowy komunistyczny system władzy wprowadził tak zwany dekret o reformie rolnej i te majątki zostały zabrane i przeznaczone na parcelację. Także to jest też taka grupa, która odgrywała bardzo ważną rolę i na wsi, i w ogóle taką rolę kulturotwórczą, elitarną, która została jakby unicestwiona, a rozpoczęło się to właśnie wraz z tymi wysiedleniami.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto jest z nami?
Moje imię jest Zdzisława, dzwonię z Konina. Jestem też, mam już 82 lata i dużo pamiętam 82. o okupacji. Więc mieszkaliśmy w powiecie kalijskim, Chocz, koło Chocza. I tam właśnie mój ojciec był właśnie wojskowym, no nie tyle wojskowym, tylko służył w wojsku i przez to, jak się wojna zaczęła, to partyzantka. Ale nie było możliwości, bo ani broni nie było tyle i rozwiązali. Więc jeden z uczestników, Bachorski, zdradził wszystkich i wszystkich połapali potem. Ja pamiętam tą łapankę jako małe dziecko i wywiezione do obozów. Mój ojciec zginął w Dachau. A następnie siostra została wywieziona do Niemiec na roboty, mając 13 lat. Brat bardzo skatowany na gestapo. No i nas wywieziono. Właśnie w 1941 roku. Jak dowiedzieliśmy się, że ojciec zginął w Dachau. I teraz jakie szczęście mieliśmy, bo muszę nawiązać do tego, że moja mama była właśnie tu z Grodzca i wkoło Grodzca było niemieckie gospodarstwo, gdzie byli bardzo dobrzy sąsiedzi. I ten właśnie mama pilnowała takiego Zytryda niemieckiego, jak, bo miała 13-14 lat. Potem jak mamusia już dorosła, wyszła za mąż i wyjechaliśmy do... Mama wyjechała z tatą do, w Kaliskie. I tam właśnie on trafił jako na posterunek, był właśnie żandarmem. Mama już nikomu nie wierzyła, bo po takiej katastrofie, jak ojciec zginął, brat już niespełna rozumu, zbity, skatowany, do studni za nogi wpuszczany był. No i jeszcze tego od 12 właśnie tak deportacja. No i też tylko mamy 20 minut. Dwóch przyjechało. I ten właśnie przyjechał i mówi tak: Mario, pamiętasz mnie? Mama nikomu nie wierzyła, ale mówi: ja ci nie dam zginąć. Tak, no nie wiem dokładnie, jak to było, że się stawił za nami i nas wywieźli do Francji. A wszyscy inni, 14 gospodarstw, co było w Józefowie likwidowane, to wszystko trafiło i do Niemiec, i do obozów koncentracyjnych, i do innych, do Austrii, gdzie tylko było możliwe. I właśnie myśmy przyjechali, ja w skrócie to mówię, ja mam to opisane, ale po prostu już nie chciałabym nawracać do tego, bo to była wielka trauma. Ja jako małe dziecko też dostałam od gestapo po nóżkach, polska świnia, aż do krwi. I to jest właśnie to jest sens okupacyjny.
Pani Zdzisławo, Pani Zdzisławo, również niezmiernie serdecznie dziękujemy za to podzielenie się tym doświadczeniem. Doświadczeniem, które Państwo chcecie też upamiętnić, prawda, aby ta pamięć trwała, są podejmowane starania, wysiłki, aby ten pomnik, który przed chwileczką zobaczyliśmy, aby on stanął. I daj Panie Boże, aby zostało to zrealizowane. Moi drodzy, już pomału czas naszego dzisiejszego spotkania w tej pierwszej części dobiega końca. Za te treści, za to podzielenie się swoim doświadczeniem, to jest bezcenne, prawda? Zarówno dziękujemy Panom tutaj obecnym, jak i Państwu, którzy dzwoniliście, którzy dzieliliście się swoimi przeżyciami, swoimi doświadczeniami rodzinnymi. Pani doktor, dziękujemy za wiedzę, za przekazanie tej strony merytorycznej tego dzisiejszego spotkania i już zapraszamy na drugą część naszych rozmów niedokończonych o godzinie 21.30 na antenie Radia Maria. Za tę część jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję naszym gościom, którymi są, przypomnijmy, pani doktor Agnieszka Łuczak, naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji IPN w Poznaniu, pan pan profesor Wojciech Stankowski z Instytutu Geologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pan Henryk Walendowski, prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Wypędzonych w Poznaniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.